Będziemy czytać drugą księgę Mojżeszową, rozdział 17, wersety od 8 do 13. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział od 8 do 13. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swe ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Chciałbym coś na podstawie tej historii, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy na temat walki duchowej i duchowego zmagania. Nie wiem, czy ta historia, no, ona jest niezwykła, dlatego że jaki jest związek między podniesioną laską Mojżesza a sukcesem w bitwie z Amalekitami. W taki naturalny sposób możemy powiedzieć, że nie ma żadnego związku. A jednak okazuje się, że to podniesiona laska Arona, Mojżesza i podtrzymywana przez Arona i Hura decydowała o tym, jakie są losy bitwy. My przeważnie naszymi zmysłami odbieramy świat naturalny, czyli ten świat, który jest wokół nas. Ale jednak myślę, że mamy tą świadomość i musimy mieć tą świadomość, że obok nas cały czas funkcjonuje świat duchowy. Dla mnie ta historia jest historią duchowego boju, duchowego zmagania. To postawa Mojżesza zdecydowała o losach bitwy. Nie sam wojsko, które było razem z Jozuem, ale tutaj Mojżesz i jego postawa zdecydowała o losach bitwy. Myślę, że to ma głęboką analogię do naszego życia i przeniesienie do naszego życia. Chociaż jak powiedziałem, na co dzień możemy tego nie spostrzegać, bo funkcjonujemy w świecie fizycznym, naturalnym, a świat duchowy jest dla nas światem trochę zakrytym. Bym powiedział bardzo zakrytym. Więc bracia i siostry, kilka rzeczy na temat duchowego boju i duchowego zmagania. Pierwszą rzecz, jaką chcę powiedzieć, to dlaczego nadciągnęli Amalekici? Bo to ma znaczenie. Bo to jest opisane w kontekście. Dlaczego nadciągnęli Amalekici? Kiedy zaczniemy ten rozdział czytać, 17 rozdział od wersetu 1 do 4, dowiemy się, dlaczego nadciągnęli Amalekici. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety 1 do 4. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. Spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? A lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I nadciągnęli Amalekici. Ja skróciłem ten tekst, a później jest nowy: i nadciągnęli Amalekici. Oni nadciągnęli, dlatego że Izrael nie sprostał wyzwaniu, jakie zostało przed nim postawione. Tym wyzwaniem był brak wody. To było wyzwanie, to było doświadczenie, ale oni nie okazali pełni wiary i pełni ufności. Wtedy, kiedy nie okazujemy ufności, kiedy nie okazujemy wiary, wtedy nadciągają Amalekici. Dowiadujemy się, że oni szemrali tutaj, utyskiwali, narzekali, kusili Pana, spierali się z Mojżeszem. A więc była cała negatywna postawa, którą możemy scharakteryzować jednym słowem: brak zaufania do Boga. Kiedy w nasze życie wkrada się brak zaufania do Boga, to musimy wiedzieć, że Amalekici są w pobliżu. Amalekici nadciągają. Oczywiście szemranie było jest taką rzeczą, którą Bóg nienawidzi. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. To nie jest jakiś ciężki grzech, ale Bóg nienawidzi po prostu szemrania. Bo Bóg chce, żebyśmy Mu ufali. A szemranie jest związane bezpośrednio z brakiem zaufania. To znaczy, że okoliczności życia są takie, że są trudne i nie potrafimy siebie odnaleźć w tych okolicznościach. Nie widzimy nadziei dla siebie w tych okolicznościach i wtedy zaczyna się narzekanie, szemranie, utyskiwanie. Oczywiście to szemranie możemy przenieść na różne dziedziny naszego życia. Możemy przenieść na miejsce naszej pracy, bo nam się nie podoba szef albo nie podoba nam się zarobki. Oczywiście tu trzeba rozgraniczyć między mówieniem o faktach, między normalną rozmową a szemraniem. To trzeba rozgraniczyć. Bo tak to moglibyśmy dojść do przekonania, że mamy cały czas zamknięte usta i nic nie wolno nam mówić. No nie no. Należy. Jeżeli mówimy na przykład o kościele, to w kościele jest miejsce na rozmowę na każdy temat. Ale na rozmowę, a nie na szemranie. To są dwie różne rzeczy. Rozmawiamy wtedy, kiedy rozmawiamy poważnie, tak jak mówi Biblia, brat z bratem, w cztery oczy, uczciwie, szczerze rozmawiamy sobie. Jak nie pomogą cztery oczy, to sześć oczu, ale jest to dalej rozmowa, jest to dalej wymiana myśli, mówienie o faktach też, możemy o faktach mówić. A szemranie zawsze odbywa się po kątach. Zawsze szemrząc, staramy się innych wciągnąć do naszego szemrania i przekonać go do racji naszych argumentów. Ale to nie jest rozmowa taka, o jakiej mówi Biblia. I dowiadujemy się, że Bóg nienawidzi szemrania i ostrzega nas w 1 Koryntian 10:10. To jest 1 Koryntian 10:10, to już jest Nowy Testament. Nie wiem, czy pamiętacie taki werset. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. To jest odniesienie do tej sprawy z Amalekitami. Jeszcze raz przeczytam. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A więc szemranie i niszczyciel są ze sobą powiązani. Kiedy po prostu pojawia się szemranie, wtedy pojawia się też i niszczyciel. Jeżeli byśmy spojrzeli na Nowy Testament, bo mówimy o duchowym boju, duchowej walce, duchowym zmaganiu się, to w Efezjan 4 rozdziale 27 wersecie znajdujemy takie stwierdzenie. Efezjan 4 rozdział 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Tak jak oni dali przystęp Amalekitom, tak Boże Słowo nam mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. A więc to, że diabeł przychodzi do naszego życia, to jest po części spowodowane tym, że dajemy mu jakiś przystęp. To też jest bardzo ciekawe, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest bardzo takie mocne stwierdzenie. Okazuje się, że my jako chrześcijanie możemy w taki sposób się zachowywać, że diabeł zyskuje prawo do działania w naszym życiu. Po prostu dajemy mu przystęp. I teraz jest pytanie, co daje przystęp diabłu? To wtedy trzeba byłoby przeczytać ten fragment w całości listu do Efezjan. Bo ja przeczytałem tylko werset 27, nie dawajcie diabłu przystępu. Może przeczytam teraz cały kontekst, żebyśmy sobie lepiej mogli to zrozumieć. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go szukają, którzy go słuchają. A nie zasmudzajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyki, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie nawzajem, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I zawsze, kiedy pojawia się jakiś werset, to trzeba go przeczytać w kontekście. Bo kontekst nam buduje informację, co zawiera ten werset. I tutaj dowiadujemy się, że to nie dawajcie diabłu przystępu, znajduje się w kontekście. Kłamstwo, gniew, kradzież, nieprzyzwoite słowa, gorycz, zapalczywość, krzyk, złorzeczenie i brak przebaczenia. Te wszystkie elementy. Jeżeli te elementy stają się częścią naszego życia, częścią, ja nie mówię o pojedynczych upadkach, bo wszyscy upadamy w różnych okolicznościach, ale kiedy stanie się to częścią ewidentną naszego życia, naszą naturą, może tak powiem, kiedy stanie się coś z tych rzeczy naszą naturą, że na przykład kto kłamie, nie że mu się przydarzyło, tylko po prostu no, taką ma przywarę, taką ma naturę, że po prostu nie mówi prawdy w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. To wiedzmy o tym, że diabłu dajemy przez to przystęp do naszego życia. I tak dalej. Każda z tych rzeczy opisana, gniew, to jest... Wystarczy na przykład zobaczyć, jak dojdzie do poważnej wymiany słów między rodziną, między żoną i mężem, do poważnego nieporozumienia z krzykiem na przykład. Nie wiem, czy wam się to zdarza, może nie. To zobaczcie, jak diabeł zaraz wykonuje swoją pracę. Nagle się żonie albo mężowi przypominają wszystkie rzeczy, które od zarania dziejów zostały w tej rodzinie popełnione. Nagle, skąd on to ma w głowie? Nagle się przypominają wszystkie rzeczy. I to musimy pamiętać, to nie jest takie od tak. To jest działanie duchowe. To jest działanie duchowe. I kiedy mamy działanie duchowe, wtedy widzimy, że diabeł, kiedy dostaje przystęp do naszego życia, to on ten przystęp bardzo mocno wykorzystuje. I zamiast ta nasza podniesionym głosem rozmowa się kończyć, to ona się dopiero rozkręca. A zobaczcie, jak jest inaczej, kiedy spokojnie przy kawie, przy herbacie usiądziemy i rozmawiamy na spokojnie. Mówimy o faktach, zupełnie jest inaczej. A zupełnie inaczej jest, gdy wchodzą takie bardzo silne emocje i one po prostu zaczynają nami sterować i jeszcze ktoś zaczyna pociągać za sznurki z niewidzialnego świata. I wtedy po prostu sytuacja się robi najgorsza. I później Bóg oczekuje, patrzy, co będzie dalej z nami. Gdy sobie już tak pokłócimy się ostro, co będzie dalej? Czy będzie kontynuacja, czy będziemy zmierzać do upamiętania? Bo zmierzanie do upamiętania jest wtedy, kiedy ktoś pierwszy wyciągnie rękę. Kiedy ktoś pierwszy dojdzie do przekonania, że trzeba wyciągnąć rękę, trzeba powiedzieć przepraszam, proszę o wybaczenie. Nie wiem dlaczego, ale te słowa tak strasznie ciężko wychodzą z naszych ust, zwłaszcza w rodzinie. Raczej staramy się bronić własnych racji. A tu się okazuje, że to tylko może pogłębiać kryzys. Więc jest miejsce na poważną rozmowę, na rozmowę o faktach, ale nie ma miejsca na szemranie. Jest takie wezwanie w liście do Filipian 2:14-15. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Popatrzcie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I wtedy dopiero możemy stać się dziećmi, które świecą bez skazy na świecie. Wtedy, kiedy odrzucimy szemranie i powątpiewanie. Zresztą już powiedziałem, że powątpiewanie jest powiązane z szemraniem, bo tam ono się pojawia, gdy jest brak zaufania, gdzie jest brak wiary. Więc tutaj Nowy Testament nam to bardzo pięknie pokazuje. A więc to jest pierwsza część. Punkt pierwszy. Dawanie diabłu przystępu powoduje to, że on dziera się do naszego życia brutalnie. I on wykorzysta każdą sytuację. On nie zna litości, bym powiedział. Każdą sytuację po prostu wykorzysta, żeby wkroczyć i uderzyć, żeby osiągać swoje cele. I oczywiście, gdy jesteśmy przy Bogu bardzo mocno, to Bóg nas chroni, Bóg nie pozwala. Tak? To jest jak gdyby ten aspekt Bożej ochrony. Ale kiedy damy przystęp, to on wtedy zyskuje prawo do oddziaływania na nasze duchowe życie. I zaczynają się problemy. A chcę was zapytać, a co otwiera Bogu drzwi do działania? Bo mówimy o diable, że diabłu coś otwiera drzwi do działania. A co otwiera Bogu drzwi do działania w takiej sytuacji? Pomyślmy, to jest na przykład sytuacja tak, jak Izraelici znaleźli się w Refidim, gdzie nie mieli wody. Co otworzyłoby Bogu drzwi do działania? Pomyślmy, no nie? Szemranie otwiera diabłu drzwi do działania. A co otwiera Bogu drzwi do działania? Chcę się posłużyć taką historią z sytuacji, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu. To jest ciekawe. Kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, zostali zamknięci w więzieniu za głoszenie Ewangelii. Nie za to, że byli złoczyńcami, coś złego zrobili, tylko dostali się do więzienia za to, że głosili Ewangelię. Pomyślmy tak, spróbujmy sami sobie pomyśleć, jak byśmy się czuli, gdybyśmy trafili do więzienia za głoszenie Ewangelii. Czy to jest sytuacja, kiedy człowiek może mieć poczucie krzywdy i niesprawiedliwości? Trochę mi to przypomina Józefa, tego biblijnego Józefa, który siedział w więzieniu dlatego, że był prawy. Dlatego, że był prawy, bo gdyby był draniem, to by nie siedział w więzieniu. Jakoś by mu się upiekło, a przez to, że był uczciwy, to przez to siedział w więzieniu. Pomyślmy o takiej sytuacji, gdy Paweł i Sylas z powodu tego, że głosili Ewangelię, że komuś pomogli, ewidentnie komuś pomogli, dostali się do więzienia. I oni co zrobili? Oni zorganizowali nabożeństwo uwielbiające w celi więziennej, we dwójkę, dwóch panów. Ciekawe, jak im szło śpiewanie. Ale czytamy, że więźniowie się przysłuchiwali. To musieli chyba ładnie na głosy śpiewać. Więźniowie się przysłuchiwali, więc jeżeli to byłoby takie strasznie siermiężne, to może by się nie przysłuchiwali. Oni po prostu zorganizowali nabożeństwo uwielbiające. Czytamy w Dziejach Apostolskich 16 rozdział 25 i 26 werset. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Około północy. O północy zorganizowali nocne nabożeństwo uwielbiające w celi. Ciekawe, czy ktoś chciałby z nas być razem na trzeciego tam z nimi. Wiecie? Takie nabożeństwo uwielbiające w celi więziennej o 12 w nocy. Więźniowie nie protestowali, tylko się przysłuchiwali, bo różni ludzie siedzą w więzieniu, tak? Komuś mogło przeszkadzać, a okazuje się, że nie przeszkadzało. Przysłuchiwali się. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkie się rozwiązały. No i co należało zrobić, kiedy się drzwi więzienia otwierają i kiedy wszystkie więzy opadają i ci więźniowie są wolni? Co oni powinni zrobić? Dać nogę, tak? Ja też tak myślałem. No nie? Jeżeli takie coś się zdarzyło, siedzisz w więzieniu, niewinnie siedzisz w więzieniu. I nagle powstaje trzęsienie ziemi i się drzwi więzienia otwierają i więzy, którymi jesteście tam może byli związani, opadają, to co oni powinni zrobić? A oni nie uciekali. Oni czekali na stróża więziennego, który do nóg im przypadł, bo zorientował się, że to, co się stało, to przez śpiew Pawła i Sylasa. I popatrzcie się, jak w każdej chwili trzeba się umieć mądrze zachować. Bo gdyby pouciekali, no bo uznaliby to za naturalne, no więzienie otwarte, no to wychodzimy, uciekamy. Ale oni nie, oni zostali w tym, więc stróż więzienny zabrał ich na noc do domu. Tam głosili Ewangelię, tam ochrzcili ludzi. I co się stało? I nad ranem wrócili. Wyobraźcie to sobie? Nad ranem wrócili z powrotem do więzienia. To trzeba mieć ewidentne prowadzenie Duchem Świętym, żeby tak się zachowywać. Dlatego, że Bóg jak gdyby chciał coś uczynić. Bóg chciał coś uczynić. Ale dla mnie najważniejszą myślą jest to, że tam się zaczyna Boże działanie, gdy zaczyna się dziękczynienie w sytuacji krytycznej. Zaczyna się uwielbienie w sytuacji krytycznej. Tam zaczyna Bóg działać. Wbrew logice. Wbrew nawet odczuciom. Wbrew temu wszystkiemu, co widzimy, kiedy wtedy właśnie podniosę mój głos i oddam Bogu chwałę. Wtedy okazuje się, że to Bóg ma otwarte możliwości do działania i On chce coś uczynić. Więc mamy tutaj takie zastosowanie. Po pierwsze, kiedy szatan zyskuje prawo do działania, kiedy dajemy mu przystęp i kiedy Bóg zyskuje prawo do działania. Bóg się porusza cały czas, Bóg działa cały czas, ale gdy słyszy uwielbienie, to szczególnie, a w sytuacji, jeszcze zwłaszcza w takiej sytuacji krytycznej, to szczególnie chce coś uczynić. No i tutaj mieliśmy przykład tej historii. Idziemy dalej. Jestem teraz już w drugim punkcie moich przemyśleń. Walka na dwóch płaszczyznach. Wracamy do Jozuego i do Mojżesza. Walka na dwóch płaszczyznach. Popatrzcie się, i to my funkcjonujemy w takim świecie, gdzie walka odbywa się na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie duchowej i na płaszczyźnie fizycznej. Gdy się przeziębię, to wystarczy wziąć lekarstwo, tak? I po kilku dniach powinno być dobrze. Zazwyczaj większość z nas tak robi. Nie doszukujemy się tutaj jakichś duchowych, głębokich, nie wiem, spraw, które stoją za katarem i bólem gardła. Ale musimy mieć świadomość, że nie wszystkie, powiedzmy, choroby są skutkiem naturalnych spraw. I na przykład w Ewangelii Mateusza znajdujemy taką historię o uzdrowieniu epileptyka. To jest Mateusza 17, rozdział, wersety od 14 do 21. Przeczytam tą historię. Mateusza 17, rozdział 14 do 21. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotnej, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I tutaj ważne zdanie teraz. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Tu mamy inną sytuację. Tu nie wystarczy naturalne zadziałanie. Pan Jezus tutaj pokazuje, że w takiej sytuacji, jakiej znalazł się ten człowiek, niezbędny jest oręż duchowy. Oręż duchowy jest niezbędny. Pomyślmy, są rzeczy, które dzieją się na poziomie naturalnym i są rzeczy, które dzieją się na poziomie duchowym i w świecie duchowym musimy operować orężem duchowym, a nie orężem naturalnym. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 10, 3-6 napisał takie słowa: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Pomyślmy, chociaż żyjemy w ciele, czyli jak gdyby umiejscawia nas realnie w tym świecie, żyjemy w ciele, dotyczą nas sprawy, które się tutaj dzieją, ale za chwilę mówi: ale nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nie jest cielesny, więc tu nie chodzi o narzędzia, które mamy te w tym świecie naturalnym do dyspozycji. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. A więc żyjemy w ciele, ale oręż, którym walczymy, nie jest cielesny. Ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Jeżeli takie warownie pojawią się w naszym życiu albo w życiu innej osoby, to należy użyć oręża duchowego. I czytamy to znany z bardzo fragment Efezjan 6:12: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jak powiedziałem, na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Na co dzień nie bierzemy tego pod uwagę, a jednak okazuje się, że ten świat duchowy ma przemożny wpływ na nasze życie i przemożny wpływ na to, co się dzieje. Każda sytuacja może być przez diabła wykorzystana do tego, żeby nas pognębić, albo przynajmniej na chwilę nas pognębić. Dlatego apostoł Paweł, będąc bardzo świadomy tego, powiedział, że jest duchowy oręż. I my ten duchowy oręż mamy, bo mamy modlitwę, mamy post, którym zawsze nie jest dobry dzień, żeby pościć. Każdy dzień jest nieodpowiedni. Na 7 dni w tygodniu nie ma dobrego dnia, żeby on był dobry na post. Uśmiecham się, bo wiem, ile to jest walki, ile to jest zmagania. Ale to jest narzędzie duchowe. To jest narzędzie duchowe. To nie jest tak, żeby nasza, nie wiem, organizm się odczyścił i sylwetka nam się poprawiła, bo wtedy trzeba stosować dietę. A postosujemy tam, gdzie mamy do czynienia z duchowym zmaganiem, z duchową walką. Tam wkracza oręż duchowy. Więc to jest jak gdyby druga rzecz ważna do zauważenia. I kiedy widzimy Mojżesza i Aarona i Hura, to widzimy, że oni w świecie duchowym podnieśli laskę Bożą do góry, pokazując, gdzie jest autorytet. Laska była symbolem autorytetu. I ta laska podniesiona do góry pokazywała, że autorytet jest po stronie Izraela. Dlatego oni na dole, tam tocząc bitwę, Izrael miał wtedy zwycięstwo. No i trzecia rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to jest wzajemna pomoc, podtrzymywanie rąk. To jest taki bardzo wymowny obraz, podtrzymywanie rąk. Trzymać cały dzień ręce podniesione do góry, to był wielki wysiłek. Mojżesz toczył wielki bój. Wyobraźcie sobie, że z laską mamy cały czas ręce podniesione do góry i tak mamy je trzymać przez cały dzień. To nie jest takie proste. Tam na dole trwała bitwa i tam żołnierze dawali z siebie wszystko, ale Mojżesz też dawał z siebie wszystko. stając na górze z podniesioną laską, aż w pewnym momencie już nie był w stanie, ręce mu opadały. Ręce mu opadały, wtedy z pomocą przed Aaron i Hur wzięli kamień, posadzili na nim Mojżesza, a obaj stanęli, jeden z jednej, drugi z drugiej strony i podtrzymywali te ręce, żeby ręce Mojżesza z laską były cały czas podniesione do góry. I to trwało kilka godzin, aż bitwa się nie skończyła. Więc wszyscy ponosili trud. I chcę powiedzieć, że duchowa walka to jest trud. To nie przychodzi tak łatwo, to jest trud. Zbawienie mamy z łaski za darmo. Zbawienie, to co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, to jest z łaski za darmo. Przez wiarę możemy to przyjąć. Ale już później naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa jest za wszystko, jak ktoś powiedział. Za wszystko, co mamy. I kiedy chcemy operować w tym duchowym świecie, to musimy ponosić trud. Trud modlitwy, trud postu, trud wyznawania Słowa Bożego. To już po prostu nie da się, żeby to się odbywało tak bezwysiłkowo. No i mamy takie wezwania w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy znacie, czy pamiętacie. Tesaloniczan 5,14. Podtrzymujcie słabych. Podtrzymujcie słabych. To idealnie pasuje do obrazu Aaron, Mojżesz i Hur. Podtrzymujcie słabych. A więc w Kościele są słabe członki, albo w Kościele są ludzie, którzy przeżywają akurat wielkie doświadczenia. Wtedy trzeba ich podtrzymywać. Ja sobie myślę tak, że jak to wspaniale jest mieć Kościół. I mówię to zupełnie szczerze przed wami. Jak to wspaniale mieć Kościół. Jakby to było, gdybyśmy nie mieli Kościoła. Pomyślcie sobie, nagle zostaje wam zabrany Kościół. I swoje życie musisz wieść tylko w oparciu o najbliższą rodzinę. Pomyśl sobie, jaka to jest wielka by była strata. A jednak Biblia nam wyraźnie mówi, że w tym Kościele, żebyśmy dbali też o takie rzeczy, żeby podtrzymywać słabych. Jest inny fragment, list do Galacjan. Tu mi się pomieszało coś, a więc zaraz dojdę. Galacjan 6,2. Jedni drugich brzemienności. To jest kolejne jak gdyby stwierdzenie. To jest to, co robił Aaron i Hur. Jednym z takich ważnych rzeczy jest modlitwa wstawiennicza w Kościele. Modlitwa wstawiennicza. To jest pytanie, czy mamy się modlić o siebie, czy powinniśmy się modlić o siebie? Powinniśmy się modlić o samych siebie. To jest ważna modlitwa. Ale nie możemy życia modlitewnego zamknąć tylko do modlitwy o samych siebie i do modlitwy o naszą najbliższą rodzinę, czyli męża, żonę i dzieci. No i może jeszcze troszeczkę rozszerzmy, no to jeszcze może modlitwa o rodziców czy niezbawionych z naszych rodzin. Jednak okazuje się, że większa część modlitwy to modlitwa wstawiennicza. W takiej modlitwie znajdujemy na przykład Pana Jezusa, który powiedział w ten sposób Łukasza 22:31-32. Łukasz 22:31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiedział pszenicę. Mówimy o duchowym boju, duchowej walce. Szatan sobie wyprosił, żeby nas przesiać jak pszenicę. A więc każdy z nas musi się z tym liczyć, że będzie taki moment, gdzie zostanie rzucone na sito. I na tym sicie będzie potrzepywany i będzie przetrząsany. I będzie przesiewany. I wtedy się okaże nasza wiara. Wtedy ma się okazać nasza wiara i nasze zaufanie do Boga. Więc szatan sobie wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. I dalej Jezus mówi, ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. A ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała wiara twoja. I to jest dobra modlitwa. Jeżeli pytamy się, jak się mamy modlić jedni o drugich, to na przykład mamy się modlić, żeby nie ustała wiara drugiej osoby. Bo gdy ustanie wiara, to nagle tracimy wszystko, co żeśmy dostali. Gdy wiara nasza przestanie funkcjonować, to tracimy wszystko, bo wszystko, co mamy, to mamy przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Wszystko, co mamy z łaski. Więc co się dzieje, kiedy ustanie wiara? Wszystko to, co mamy z łaski, zostanie nam odjęte. Stracimy to, inaczej mówiąc. Mamy to, dopóki trwamy w wierze. Więc Pan Jezus pomodlił się bardzo wymownie o Piotra, aby nie ustała twoja wiara. I to jest dobry sposób modlitwy jedni o drugich. Apostoł Paweł jest przykładem, wzorem męża Bożego, który modlił się za Kościół. Zobaczcie, każdy list praktycznie jego, który zaczyna się, to zaczyna się słowami, że nieustannie wspominam was w modlitwach moich. Nieustannie was wspominam w modlitwach moich. No, a ja chciałbym przytoczyć taką postać, przywołać na zakończenie taką postać Epafras. W Kolosjan 4,12 jest tak napisane. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epafras to był człowiek modlitwy, to był mąż modlitwy, którego celem było wstawienie się za Kościół w Kolosach. I apostoł Paweł mówi, że on ponosi wielki trud, toczy wielki bój w modlitwach za zbór w Kolosach. A więc dla nas jest to ważne wskazanie, że w Kościele podtrzymujemy sobie ręce i w Kościele brzemiona jednej drugich nosimy i w Kościele jest miejsce, żebyśmy się jedni o drugich wstawiali. I bardzo ciekawa jest obietnica, może nie tyle obietnica, co sformułowanie z księdze Joba 42:10. Jest to bardzo ważne stwierdzenie i myślę, że może je przeczytam. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Takie proste zdanie. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiada. Więc los Joba, punkt krytyczny był wtedy, kiedy on zaczął się wstawiać za swoimi przyjaciółmi, którzy mu tak doradzali, że wychodziło, że to jego wina jest. I kiedy się wstawiał za przyjaciółmi, wtedy Pan zmienił los Joba. Jak powiedziałem, mamy się modlić o samych siebie, ale dobrze jest też nie zapominać o Kościele, który jest tak cenny dla nas, tak drogi dla nas, tak wspaniały. Drodzy, i kończąc, chcę podsumować w ten sposób. Szatan uderzy tam, gdzie damy mu przystęp. Bóg też działa tam, szczególnie, gdzie jest dziękczynienie i wdzięczność. Dwa. Walka duchowa toczy się na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie naturalnej i na płaszczyźnie duchowej. I my nie możemy o tym zapominać. I trzy. Kościół jest miejscem, gdzie podnosimy sobie wzajemnie ręce. Kościół jest miejscem, gdzie podnosimy sobie wzajemnie ręce. Tak wynika z historii, gdy Amalekici naciągnęliby walczyć z Izraelem w Refidim. I chciałbym się z wami pomodlić na koniec. Proszę, powstańmy, chciejmy razem